I co ja mam powiedzieć? Tak zacne grono słuchaczy dzisiaj ma być. A tu takie wspomnienia z II wojny światowej mają być. I co to powiedzieć? Jak ich powitać? A, jesteście Państwo. Dziękuję, żeście przybyli na spotkanie z historią. Na spotkanie o tych, którzy doświadczyli tułaczej niedoli. Witam bardzo serdecznie Was w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania Żywej Lekcji Historii, a są to Związek Sybieraków Oddział w Przemyślu, Szkoła Podstawowa nr 15 imieniem Adama Mickiewicza w Przemyślu, Centrum Kulturalne w Przemyślu i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Szanowni Państwo, droga młodzieży, na dzisiejszym spotkaniu pragniemy Wam przybliżyć losy zesłańców Sybiru, tych, którzy padli ofiarą sowieckiego totalitaryzmu, który rozpoczął się 17 września 1939 roku. Ten fakt poprzedził pakt Ribbentrop-Mołotow, podpisany 23 sierpnia 1939 roku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęło się tworzenie list. List obywateli polskich z Kresów Wschodnich, którzy mają być zesłani na daleką, nieludzką ziemię, a w późniejszym czasie do Kazachstanu. 5 grudnia na wniosek ministra Rosji Berii został przez Radę Najwyższą Związku Sowieckiego uchwała została podjęta, która regulowała to, że Polacy mają być zesłani. W trakcie II wojny światowej odbyły się 4 masowe deportacje. Pierwsza miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Druga miała miejsce 12 kwietnia 1940 roku. Trzecia czerwcowa, 21 czerwca. I była czwarta w czerwcu 1941 roku. Później Niemcy zaatakowali Sowietów i wstrzymano deportację Polaków. Ale to nie koniec, bo zakończyła się wojna. Polacy końcem 1945 i początkiem 1946 roku zaczęli powracać z nieludzkiej ziemi i z Kazachstanu do Polski. Ale zostali Polacy na dzisiejszym terytorium Ukrainy. I tam dosięgnęły ich represje. Zostali zsyłani dalej, podobnie jak w czasie wojny, na Syberię. I trwało to do końca 1956 roku. Powrócili, choć część z nich pozostała tam na zawsze mieszkać jako żyjący, a trudno nie wspomnieć, że tysiące Polaków zmarło na nieludzkiej ziemi. Czym jest Związek Sybiraków? Bo może być takie pytanie, i kim są Sybieracy? Związek Sybieraków to stowarzyszenie, które gromadzi wśród, zrzesza wśród swoich członków właśnie zesłańców Sybiru, ale i potomków, takich jak ja, czy tutaj panie siedzące, to my jesteśmy potomkami, którzy kultywujemy pamięć o zesłańcach Sybiru. Chcemy mówić, przypominać historię tych, którzy cierpieli za to, że jesteśmy teraz Polakami i mówimy w języku polskim. Związek Sybieraków pierwszy powstał w 1928 roku i zrzeszał zesłańców z okresów zaborów i żołnierzy 5. Brygady Syberyjskiej. Działał on do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Później działalność została zawieszona i niestety po wojnie nie mogła być przywrócona ze względu na reżim stalinowski, jaki w ten czas w PRL-u panował. Związek Sybieraków reaktywował się w grudniu 1988 roku. Wówczas zaczęli ponownie Sybieracy mówić o tym, co doświadczyli podczas II wojny światowej. Zaczęli zrzeszać się w oddziałach i kołach. I w Przemyślu jest takie stowarzyszenie. Jest oddział Związku Sybieraków. Gdy został utworzony, liczba członków wynosiła 514 osób. Na dzień dzisiejszy żyjących jest 69. Miało tutaj być obecnych 4 Sybieraków, którzy mieli wam, droga młodzieży, bezpośrednio powiedzieć o tym, co doświadczyli, w jakich warunkach przebywali, jak się rozpoczynały transporty. A transporty były z przemyskich Bakończyc. Chyba wiecie, gdzie ta dzielnica jest. Tam składy towarowe były podstawione i tam w Bydlęce wagony właśnie byli Polacy z powiatu przemyskiego i z Przemyśla wsadzani i wywożeni w głąb Związku Sowieckiego. Jako taka może ciekawostka historyczna, to właśnie ci mieszkańcy powiatu przemyskiego i Przemyśla, oni szczególnie byli zesłani na Ural. Mieli tam specposiłki przygotowane właśnie dla mieszkańców naszego powiatu. Dlaczego nie ma Sybieraków wśród nas? A dlatego, że choroba ich niestety rozłożyła. Panią prezes, już na początku września, wczoraj dostałem telefon, że pan Antoni, który miał tutaj gościć i wygłosić do was słowo, trafił do szpitala. 3 dni temu dowiedziałem się, że pani Sybieraczka również jest w szpitalu. Takie są koleje Sybieraków, ale i koleje naszego życia, że w pewnym wieku dopadają choroby i niestety wykluczają ważne postacie z życia społecznego. Co my możemy zrobić jako młode pokolenie? Choć ja to już sam sobie mówię nawet, że obudziliśmy się 10-15 lat za późno. Mogliśmy mieć większy kontakt z tymi osobami, rozmawiać z nimi, utrwalać to, co by mieli nam do przekazania, bo każda historia kombatanta II wojny światowej jest inna. Ale jeden współczynnik, jedno jest to samo. Ból, głód i tęsknota za ojczyzną. To powtarzają każdego razu. I widzicie, przerywnik zrobię. Mam tu takie napisane, co miałem mówić, a co innego mówię, ale myślę, że źle nie mówię. Szanowni Państwo, mógłbym tutaj opowiadać ja bardzo długą historię wielu Sybieraków, bo z wieloma spotykałem się i wiele historii usłyszałem. Ale myślę, że to, co za chwilę zobaczymy, to będzie jakby pełnią tego, co ja jako zwykły narrator mógłbym powiedzieć. Czy mówi do was słowo? Czy mówi do was pieśń? Czy mówi do was, drodzy państwo, scena? Oddaję głos uczniom szkoły numer 15.
Trwa druga wojna światowa. Gdzieś daleko, na skutej lodem Syberii, polska rodzina została zesłana na nieludzką ziemię. Rok 1940. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę tysiące rodzin z Kresów Wschodnich wywieziono w głąb ZSRS. Wśród nich jest ta oto rodzina. Matka, troje dzieci i babcia. Ojca, oficera Wojska Polskiego, już z nimi nie ma. We wrześniu 1939 roku trafił do sowieckiej niewoli, a kilka miesięcy później został zamordowany w Lesie Katyńskim. Teraz jego najbliżsi walczą o przetrwanie na zesłaniu. Ta historia jest jedną z wielu, wielu polskich losów na Syberii.
Babciu, a opowiesz nam bajkę na dobranoc, tak jak wczoraj?
Dobrze, dziecinko, tylko najpierw zmówimy pacierz.
Pomódlmy się wspólnie o siłę na kolejny dzień.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Mamo, czy można trochę bardziej rozpalić w piecu? Tak bardzo zmarzliśmy.
Postaram się, Haniu. Mamy jeszcze trochę drewna, lecz musimy oszczędzać. Ale nie pozwolę, byście zamarzli.
Ciągle tylko ta noc i noc. Jak długo jeszcze tu będziemy?
Tego nie wiem, synku.
A kiedy przyjdzie tata? Mówi, że niedługo się zobaczymy.
Stasiu, tata już nie przyjdzie.
Dlaczego?
Bo taty już z nami nie ma. Źli ludzie zabili tatę.
Wasz tata był polskim żołnierzem. Walczył o Polskę we wrześniu 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej. Mieliśmy nadzieję, że przeżyje. Ale przyszła straszna wiadomość. Wasz tatko został zamordowany przez Sowietów. Daleko stąd, w Katyniu.
Ale jak to do taty?
Babciu, dlaczego oni nas tu przywieźli? Nic złego nie zrobiliśmy.
Jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy Polakami. Sowieci chcą nas złamać. Odebrać nam ojczyznę z serca. Tak było już wiele razy w naszej historii.
Co masz na myśli, babciu?
Posłuchajcie. Dawno temu, jeszcze za czasów carów, zsyłano polskich patriotów na Sybir. Już nasi prapradziadowie cierpieli na tej ziemi. Mój dziadek opowiadał mi, że po powstaniu styczniowym tysiące Polaków pognano na wschód. Szli w kajdanach, na piechotę,
miesiącami. Wielu zmarło z zimna i głodu. Inni zostali tu na zawsze.
Prawda. Jeszcze wcześniej, po powstaniu listopadowym w 1831 roku, też były zesłania. Nawet w XVIII wieku, gdy Polska walczyła z rosyjską niewolą konfederantów barskich, carat wysłał na Sybir. Taka to dola Polaków, że za miłość do ojczyzny często czekało zesłanie.
Wielu wybitnych ludzi było zesłańcami. Polscy bohaterowie narodowi, poeci, zwykli żołnierze. Wszyscy marzyli tylko o jednym. Wrócić do wolnej Polski.
My też wrócimy. Prawda, mamo?
Musimy w to wierzyć. Inaczej nie przetrwamy. Zjedźcie, kochani. To wszystko, co dziś mamy.
Mamo, zjedz moją porcję. Ty prawie nic nie jadłaś.
Jedz, Haniu. Ja nie jestem głodna.
Dziękujmy Bogu nawet za tę odrobinę. Pamiętajcie, inni mają jeszcze mniej.
Tyle już przeszliśmy. Ta straszna podróż w bydlęcych wagonach. Mróz, głód.
Polacy nigdy nie tracili nadziei. Choć syberyjska noc zdawała się nie mieć końca, w sercach tych ludzi płonęła iskierka wiary. Wiary w przetrwanie i powrót do ojczyzny.
Puka.
Kto by to mógł być? Kto tam?
Polak. Brat z daleka. Proszę.
Polak?
Proszę wejść. Siadajcie, proszę.
Dziękuję. Strasznie zmarzłam w tej drodze.
A skąd pan do nas przyszedł?
Z sąsiedniej wioski. Uciekłem z tamtejszej pracy w lesie, bo siły już nie miałem. Słyszałem, że tu też Polacy mieszkają.
Dobrze pan trafił. My wszyscy z Polski. Proszę, posiądź się pan trochę.
Bóg zapłać.
Proszę pana, a co w Polsce? Ma pan jakieś wieści?
Wieści? Tak. Posłuchajcie. Wojna przyniosła nieoczekiwany obrót. Niemcy napadły na Sowietów rok temu. Sowieci ogłosili amnestię dla Polaków. Pozwalają nam wyruszyć Sybir i stworzyć armię polską w boku aliantów. Generał Władysław Anders formuje wojsko z naszych ludzi.
Armię, polskie wojsko, to znaczy będziemy mogli walczyć z naszym wrogiem, Sowietami?
Na razie z nimi mamy wspólnego wroga, Hitlera. Wiele tysięcy naszych jest wojennych wrogów przesyłek. Nasi żywicają na południe, dołączają do armii Andersa.
Naprawdę? To wspaniałe wieści. Ale my, My tu zostaniemy. Nie mam dokąd iść z dziećmi. Bez pieniędzy, bez sił.
Rozumiem. Nie każdy może przeżyć taką drogę. Ja jednak spróbuję dotrzeć do tej armii. Jeśli Bóg pozwoli, dobiję się do polskiego wojska.
Oby ci się udało, synu. Niech Matka Boska cię prowadzi. Poczekaj. Dam ci na drogę choć kawałek chleba.
Dziękuję. Nigdy tego nie zapomnę.
Proszę pana, jeśli dotrze pan do polskiego wojska, czy zobaczy pan naszych?
Jeśli spotkam kogoś z waszych bliskich, przekażę, że żyjecie. Masz, dziewczynko. To mój modlitewnik. Jest ze mną od początku wojny. Chcę, żebyś go miała.
Dziękuję.
Módlcie się za mnie i za Polskę.
Wielu Polaków skorzystało z amnestii i ruszyło z syberyjskich śniegów ku wolności. Choć czekała ich długa tułaczka, z tysięcy zesłańców powstała armia Andersa. Przeszli przez pustynię i góry, by walczyć u boku aliantów z Niemcami.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść za wrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyznę łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim mięsem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
Polskie oddziały, formowane w Związku Sowieckim, wyruszyły w świat. Nasi rodacy, którzy ledwo uszli z sowieckiej niewoli, już wkrótce mieli stanąć o walki do wolność. 2 lata później, na włoskiej ziemi, polska flaga załopotała nad gruzami klasztoru Monte Cassino. Na szczycie tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni, zażarci i
poszli zabijać i mścić i poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast losy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Cassino czerwisze będą, bo z Polski wtrosły krwi.
Runęli przez ogień straceńcy, nie jeden z nich dostał i padł, jak ci samosierry szaleńcy, jak ci spod Rokitnych sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli, udał się szturm i sztandar swój biało-czerwony wśród chmur.
Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawne. Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi.
Mija czas. Rok 1945. Druga wojna światowa kończy się zwycięstwem aliantów. Naziści zostali pokonani. Polska odzyskała wolność. Przynajmniej tę od niemieckiej okupacji. Z sowieckiego zesłania zaczynają wracać pierwsi Polacy. Choć nasz kraj znajdzie się pod dominacją Moskwy, dla tych rodzin powrót z nieludzkiej ziemi to koniec gehenny.
Cześć ich pamięci.
Niech żyje Polska.
Cześć i chwała bohaterom z Sybiru.
Pięknie, bardzo dziękuję. Po powrocie z zesłania był Sybirak Marian Jonkaitis. Napisał wiele wierszy o tułaczym losie zesłańców, tym i hymn Sybiraków, który od cara aż do powrotu mówił o zesłaniach. Może i podsumowaniem tego pięknego występu Szkoły 15, za który bardzo dziękuję, niech będzie hymn Sybiraków. Powstańmy i posłuchajmy.
Kresowych wschodnich osad i wsi, szkół urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat, bo od września, od 17 dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, przez lud wschodniego na północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski kraj wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kraj, bo przed nami Polska coraz bliżej. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, zdradą pragną nas podzielić mógł. Przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczej wrócić mógł. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, pod zdradą pragną nas podzielić mógł. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę.
I wśród nas mamy gościa, który przybył z Warszawy, twórcę dzieła, które w części zobaczycie Państwo za chwilę na ekranie. Jest to pan doktor Paweł Kuczyński, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. I ten film, który za chwileczkę Państwo zobaczycie, będziecie pierwszymi widzami i pierwszymi oglądającymi. A teraz zapraszam pana Pawła Kuczyńskiego, pana doktora Pawła Kuczyńskiego, żeby powiedział nam troszeczkę o zamyśle tego filmu, co chciałby przez ten film przekazać odbiorcom.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Więc tak, poznacie tutaj Państwo kolejnego Sybiraka, który się nazywa obecnie Stanley Opałka, ale tak naprawdę to jest Stanisław albo Staszek Opałka, który się urodził w Medyce w 1930 roku. Ja go poznałem w Stanach, gdzie dosyć długo mieszkałem i pracowałem i ciągle troszkę tam pracuję. Poznałem go ponad 10 lat temu i mimo, że ja nie robię projektów historycznych, to on mi się tak spodobał jako człowiek, że zrobiłem o nim taki krótki 25-minutowy film, który się nazywał Escaping Russia i ten film troszkę chodził po rozmaitych odpowiednich dla tego tematu wydarzeniach. I nawiązałem kontakt poprzez to, że Stanley się urodził w medyce, nawiązałem kontakt z medyką i tak powolutku ta relacja zaczęła się troszkę zacieśniać i rozwijać. I to, co zobaczycie teraz, jest wynikiem tego właśnie, że ja się zainteresowałem medyką, że Stanley się urodził w medyce i że w pewnym momencie bardzo energiczni ludzie z medyki postanowili spowodować rekreację historyczną upamiętniającą deportację. I od słowa do słowa wyszło na to, że będą robili to w oparciu o historię Stanleya Opałki. A resztę zobaczycie na ekranie. I teraz tak. To jest faktycznie kawałek dłuższego projektu, to znaczy ten film tak naprawdę nie ma 26 minut, tak jak tutaj, tylko ma 75, no ale zostałem poproszony, żeby zrobić taką krótszą wersję i bardzo się z tego cieszę, dlatego że to będzie faktycznie pierwszy raz, kiedy w ogóle jakikolwiek fragment tego materiału jest pokazywany, więc bardzo mnie interesowałaby wasza szczera reakcja. Dlatego, że no w tym świecie obecnie to jest tak, że jak ma się projekt prawie że półtorej godzinny, to też gdyby to się okazało właściwe, mogą funkcjonować też jego wersje na przykład półgodzinne, więc byłoby fajnie zobaczyć, czy to w ogóle ma jakiś sens. To jest wersja robocza, to znaczy to jest wersja jeszcze przed korekcją techniczną kolorów, rozdzielczości i tak dalej. Także gdybym mógł państwa prosić, żebyście nie skupiali się zbytnio na ewidentnych niedostatkach technicznych.
Myślę, że obejrzymy tą pracę, ciężką pracę, bo nie jest to łatwa praca, a później zapytamy państwa jako widzów, co sądzicie o projekcie, czy takie projekty powinny być realizowane i jak wpływają na was jako na odbiorców. Film ma tytuł Powrót do medyki. Zapraszam.
Ukraina wchodzi w te same czasy i medyka to jest ta sama stacja, co my wywieźli na Sybir.
Russia has four major waves of moving Polish people to labor camps in Siberia. We are in the first wave, February 10th, 1940. We were packed in the freight train cars, and that's how we get to end up in Siberia. Here's a town of Medyka.
Na Syberii, to w które miejsce was zawieźli?
My byliśmy, wie pan, jak Ungut, Krasnojarski kraj. My byli tam.
To tam, gdzie Zychowa była, tak?
Tak, to my byli razem. Nawet w Chudzie i Sury. Józef Sura, Tadek Sura, oni uciekali. Oni jak ten Upałku opisuje, światami. No to jedni przeżyli, jedni nie przeżyli, wyrzucali do wody i już. Mhm. Wie pan, ja czytałam te książki, to płakałam aż.
Którą książkę?
Pałko. Tu u nas w bibliotece jest ta książka.
Chłopiec z Medyki.
Tak, chłopak z Medyki. Tak. No. Oni byli wywiezieni na Sybir. Tak, tak, tak. I u Pałki mieli ładny dom. Najładniejszy dom mieli, piękny dom u Pałki. Tak. On był bardzo dobry człowiek, jak pani Rusinowska opowiada. Mieli bardzo dobre ludzie byli. Wie pan.
Pamiętam to o tym u Pałku. Bo tam z Uchronki ja chodziłam jeszcze, już pewno była w szkole, ale tak, taka półkolonia, taki na jeden dzień taki wyjazd był, oni byli najbogatsi, ci upałki, bo to jakiś jego ojciec wojskowym był, czy jak.
Zdarzają się babcia, dziadziu, którzy przeżyli to, ale to już jest bardzo wielka rzadkość obecnie. Ale są ich dzieci, prawda? Ich wnukowie. To są już tylko ich potomkowie, prawda? Ale którzy pamiętają o tym jednak. Tu się o tym mówi pokątnie. To były aspekty takie, że jak spotkałeś się w cztery oczy, czy tam w jakimś rodzinnym gronie, to się rozmawiało o tym, co było na wschodzie, ta tułaczka, nie, to prześladowania, kto zginął. Na wywózce sybirackiej. To nie było wykrzyczane, to nie było jak gdyby uzewnętrznione mocno, tak. Pierwszą historię, jaką poznałem, to była historia pani, która została wywieziona 10 lutego 40 roku z całą prawie że rodziną. To, co ona tam przeżyła, ile śmierci przeżyła, ile osób wyrzuconych z wagonu. Mówiła, wie pan co, ja mam tyle lat, już jestem u progu życia, a miała 90 kilka lat, prawda? I mówię tak, to wszystko ciągle we mnie w głowie jest i tak płynie jak ta rzeka San, jak ta woda w tym Sanie.
Medyka, Stubno, Nechrypka, Hermanowice, Krzywcza, Bachów, Wola Krzywiecka, Ruszelczyce, Dybawka, Tarnowce, Krasiczyn. Nasze tereny, tu mieszkamy. Stąd byli wywożeni mieszkańcy, bydlęcek w wagonach, temperaturę minus 40 stopni. Jak przetrwali? Miłość matczyna była nade wszystko. Pracujący dostawali 400 gram chleba na dobę, niepracujący 200 gram chleba na dobę. Zupa z lebioty. Zimno, głodno i daleko do ojczyzny. A czy powrócą? Tego do końca nie wiedzieli. Tego nie wiedzieli. A w znacznej mierze do ich powrotu przyczynili się mężczyźni, dziadkowie, ojcowie, czasem bracia. Wstępowali do armii generała Andersa i do armii generała Berlinga. I tam wypełniali dokumenty, w których wpisywali, jacy członkowie rodziny pozostali na zesłaniu. Dla wielu polskich rodzin to był jedyny dokument, jedyne poświadczenie, że mogli później wrócić do kraju. Co pozostaje? Pozostaje chyba to, że powinniśmy w tej dzisiejszej lekcji historii wyciągnąć wnioski. Na teraz, na za dzień, za tydzień, za lata. Bo jak historia mówi, różnie się może zdarzyć, czego mamy świadomość, co się dzieje na Ukrainie teraz. Bądźmy Polakami. Kochajmy swoją ojczyznę, bo w niej urodziliśmy się. Możemy myśleć, że jest nie tak, jak chcielibyśmy, ale jesteśmy Polakami. I do nas należy obowiązek szacunku historii i myślenia o przyszłości. Szanowni Państwo, na ręce nauczycieli składam podziękowanie w imieniu Związku Sybiraków, że wykazaliście chęć, aby młodzież uczestniczyła w tym dzisiejszym spotkaniu. Nie wiem, czy spełniliśmy tak dobrze swoją rolę i przekazaliśmy wiedzę historyczną. Z bólem serca stwierdzam, że no nie ma tych żywych świadków historii. Być może jest to ostatnie spotkanie tego typu poranków patriotycznych, bo jak nie będziemy mieli rzeczywistych świadków historii, którzy będą mogli wam to, droga młodzieży, bezpośrednio, żebyście mogli ich zobaczyć i usłyszeć od nich te słowa, no to chyba ten projekt, który od 15 lat realizujemy, chyba będziemy musieli zakończyć.
Ja bardzo serdecznie dziękuję w imieniu nauczycieli i w imieniu młodzieży za tą wspaniałą lekcję historii, w której dzisiaj uczestniczyliśmy. To jest naprawdę dla nas bardzo wielki zaszczyt, że możemy z Państwem się spotykać i dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego.
To my jako Związek Sybiraków dziękujemy Szkole 15, bo będę musiał w kalendarz popatrzeć, bo jeszcze troszkę to będzie chyba jakiś jubileusz naszej współpracy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym poranku patriotycznym. Życzę dobrego dnia i do zobaczenia przy następnych spotkaniach.